W Uchu na Świat dziś kierunek Czechy, a razem z nami polski dziennikarz czeskiego pochodzenia Jakub Medek. Dzień dobry.
Dzień dobry, dobry dzień.
Autor podcastu Czechostacja razem z nami. Pomyślałam, że zaproponuję ci, żebyś sam wybrał 5 miejsc, do których powinniśmy trafić, jeśli chcemy na horyzoncie swoich planów podróżniczych wyznaczyć południe, no i Czechy właśnie. To gdzie na początek?
Powiem przewrotnie, na koniec pojedziemy do Pragi, ponieważ 40% polskich wyjazdów do Czech, a Polacy bardzo chętnie jeżdżą do Czech i są drugą po Niemcach zagraniczną nacją liczbowo
odwiedzającą
Czechy, ale 40% z nich trafia do Pragi, więc ja też mam z Pragi kilka polecajek, myślę takich mniej oczywistych. Natomiast dobrałem sobie pierwsze 4 dotyczą miejscowości, które leżą stosunkowo niedaleko od Pragi i leżą raczej w tej, to też jest trochę problem geograficzny, ponieważ trochę inaczej patrzy się na Czechy z Polski, trochę inaczej patrzy się na Czechy z Czech. Z czeskiej perspektywy to są wschodnie Czechy, z polskiej perspektywy to będą centralne mniej więcej, ponieważ no, my to w Czechach dzielimy na Czechy, Morawy i Śląsk, więc mówię tutaj w tej chwili o województwach Královéhradeckém, czy krajach, regionach, no, ale to odpowiednik województwa. Województwo Královéhradecké i województwo Pardubické. W pierwszym rzędzie właśnie województwo Pardubické, poza samą stolicą tego województwa, Pardubicami, gdzie można teraz bardzo wygodnie dojechać Baltic Expressem, chociaż jeśli chodzi o Białystok, no to trzeba najpierw dotrzeć gdzieś na trasę tego Baltic Expressu, który jedzie głównie przez Polskę Zachodnią. Ale powiedzmy, większość pociągów jadących z Polski do Czech przez Pardubicy właśnie jedzie. Tam są 2 fajne zamki, niesamowite krematorium, rondo kubistyczne. Fajna, no nie miejscowość, miasto, jedno z większych czeskich miast, około 100 tysięcy mieszkańców. Natomiast tam, gdzie bardzo chciałbym wysłać słuchaczy, to jest stosunkowo niewielkie miasteczko, około 20 kilometrów mniej więcej na południe od Pardubic. Miasteczko nazywa się Litomyšl. Melomani pewnie je kojarzą, bo jest to rodzinna miejscowość Bedřicha Smetany, czyli jednego z najbardziej znanych XIX-wiecznych czeskich kompozytorów, czasami nazywanego nieco z przekąsem, moim zdaniem słusznie, czeskim Wagnerem. Jest w nim coś takiego wagnerowskiego. On zresztą też jest, jak wielu czeskich patriotów w okresie odrodzenia narodowego w XIX wieku, on jednak dorastał w kulturze niemieckiej i był wielkim czeskim kompozytorem, który do końca życia, jak się kłócił ze swoją drugą żoną, to się z nią kłócił po niemiecku, bo mówił, że to jest jedyny język, w którym jest w stanie precyzyjnie powiedzieć, co mu leży na sercu. Więc w Litomyśli to są na pewno pamiątki związane ze Smetaną, całkiem spore Muzeum Smetany. Co roku festiwal smetanowski ogromny w lipcu i ten festiwal odbywa się w renesansowym pałacu. I ten renesansowy pałac to jest coś, co bym naprawdę zdecydowanie polecił. Pokryty z grafitami, z przepięknym dziedzińcem wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, na takim wzgórzu otoczony kasztanowymi ogrodami, z pięknym teatrem renesansowym, z funkcjonującą jeszcze całą tą maszynerią teatralną. Naprawdę wspaniałe miejsce, a myślę, że bardzo niedoceniane. Mam trochę takie wrażenie, że jak się ludzie trzymają tych utartych szlaków, no to nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby tam przyjechać. No mamy tam też piękny rynek, jeden z najdłuższych rynków w Europie, ponad 0,5 kilometra, otoczony fajnymi kamieniczkami, właściwie z przekrojem architektonicznym od gotyku aż gdzieś po jakiś późny barok. Jest tam wspaniały kościół PR-ów z pięknymi ogrodami, z nowoczesnymi rzeźbami w tych ogrodach. No miejsce zdecydowanie warto odwiedzenia.
Noclegu szukać właśnie w tym miasteczku?
Można spokojnie z Pragi, można nocleg szukać w Pardubicach, gdzie z tym w ogóle nie będzie problemu. W Litomyśle też nocleg znajdziemy. Byliśmy w Litomyśle, to jest mniej więcej na wschód od Pragi. Teraz przeniesiemy się na północny wschód od Pragi, do miasta Kutná Hora. To jest nieco bliżej niż Litomyśl, około 50 kilometrów od Pragi, niedaleko miasta Kolín. Też zresztą stosunkowo niedaleko od trasy kolejowej z Polski. Przepiękny gotycki kościół Świętej Barbary. Nieprzypadkowo Świętej Barbary, bo Kutná Hora to jest, gdyby to przetłumaczyć, ze staroczeskiego, to jest Górnicza Góra. Jest to miejscowość związana z wydobyciem srebra. Przez całe późne średniowiecze główna mennica królewska, w której bito praski grosz, bito go właśnie z tego srebra wydobywanego tam na miejscu. No więc mamy ten wspaniały gotycki kościół świętej Barbary z przecudnymi sklepieniami, znajdujący się troszeczkę w bok od Starego Miasta i troszeczkę nad tym Starym Miastem. Dalej w mieście mamy Wlaszki Dwór, czyli tak zwany dwór włoski. Mennice tak naprawdę, to chodziło tutaj o specjalistów od wytopu srebra i bicia monet, więc można powiedzieć, że to była mennica królewska. Mamy tam wspaniałe muzeum związane z wydobyciem tego srebra. Częścią tej ekspozycji muzealnej są udostępnione trasy turystyczne w tych średniowiecznych kopalniach tego srebra. No tylko przypominam, mówimy o średniowiecznych kopalniach tego srebra, więc na pewno nie jest to przedsięwzięcie, zwiedzanie tego nie jest przedsięwzięciem dla kogoś, kto się boi ciasnych przestrzeni, no bo to nie przypomina współczesnej kopalni, to jest raczej jakieś łożenie na czworaka wąskimi szczelinami. Niemniej jednak bardzo interesujące, bardzo ciekawe doświadczenie. To jest w ogóle bardzo malownicze miasto. Czasami mówi się o tym, że ono jest takie jak żywcem przeniesione z Prowansji, bo mamy tutaj na wzgórzach ten cały szereg tych pałaców, zamków, liczne gotyckie kościoły, bo to jest nie tylko kościół świętej Barbary, a dookoła mamy wzgórza, na których są winnice. Jednak Czechy, szczególnie Morawy, czyli południowa część Republiki Czeskiej, ale jednak w Czechach też tych winnic trochę jest, więc jak jesteśmy w tej Kutnej Horze, no to spacerujemy sobie ulicami późnośredniowiecznego miasta, a dookoła mamy wzgórza z winnicami. Jest to naprawdę obrazek żywcem przeniesiony gdzieś z południa Francji trochę. Chociaż mnie tego rodzaju porównania zawsze trochę wyprowadzają z równowagi, bo to nie jest jak coś. To nie przypomina czegoś, tylko to jest osobne. Samo o sobie osobne, fajne. Natomiast gdybym miał szukać jakichś skojarzeń, to są to takie pejzaże, rzeczywiście szczególnie jeżeli się stoi na przykład pod Wlaszkim Dworem i patrzy się jakby trochę w dół. No to tak, można mieć takie skojarzenie gdzieś z południem Francji. Kutna Hora to jest też kawał czeskiej historii, wojen husyckich, wojny 30-letniej. Kutna Hora jest też jedną z bohaterek wydanej w tym roku drugiej części bardzo popularnej gry komputerowej Kingdom Come Deliverance, opowiadającej właśnie o późnym średniowieczu, o pierwszych latach XV wieku, tym, co się działo wówczas w Czechach. Duża część historii tej gry odgrywa się w Kutnej Horze. Pięknie zresztą tam pokazane. Naprawdę gra nas zabiera również dzięki pracy współtworzących ją historyków. Grafiku. Polacy mogą być dumni z tego, że jedną z głównych konsultantek historycznych tej gry jest polska historyczka sztuki Asia Nowak. No naprawdę wspaniale im się to udało. Człowiek się czuje tak, jakby spacerował po tej Kutnej Horze w tych pierwszych latach XV wieku. Zresztą już zauważają samorządy tych miejscowości, że światowy sukces drugiej części tej gry przełożył się siłą rzeczy
na zainteresowanie,
że dużo ludzi dociera. Jeżeli jesteśmy w Kutnej Horze, to ja bym polecił jeszcze jedno miejsce, chociaż może nie każdemu. Jest to osuarium w Sedlcy. Sedlec kiedyś był samodzielną miejscowością. Dzisiaj to są przedmieścia Kutnej Hory w stronę Kolina. Na miejscu tamtejszego cmentarza, który w ogóle był takim cmentarzem w średniowieczu bardzo istotnym dla Czech, również z racji tego, że ówcześni władcy Kutnej Hory przywieźli tam ziemię z Palestyny, z Ziemi Świętej, w związku z czym uważano, że to jest ziemia podwójnie uświęcona. Tak jak mówiłem, Kutna Hora to szereg ciężkich bitew w czasie wojen husyckich, szczególnie w czasie II Krucjaty, gdzie to miasto przechodziło dwukrotnie z rąk do rąk. Potem w czasie wojny 30-letniej tam również toczyły się bardzo ciężkie walki. Efektem tego było to, że ten cmentarz po wojnie 30-letniej był bardzo mocno przepełniony i ówcześni zarządcy tego terenu stwierdzili, że trzeba z tym zrobić jakiś porządek i przeprowadzili masowe ekshumacje. Szacuje się, że być może nawet 70 tysięcy pochówków i z tych kości zrobili takie wielkie osuarium w myśl credo memento mori, pamiętaj o śmierci. Jeżeli nasi słuchacze byli w Kotlinie Kłodzkiej w okolicach Kudowy, tam jest w Czernej kaplica czaszek. Mówimy tu o niewielkiej kapliczce. A tutaj rozmawiamy o no niby też kaplicy, ale wielkości kościoła, w którym mamy z tych kości 70 70 tysięcy, nawet 70 tysięcy ludzi ułożone wielkie piramidy z czaszek, żyrandole, z miednic i kości udowych, czy na przykład herby ówczesnych rodów szlacheckich, również z poszczególnych fragmentów ludzkiego szkieletu. No jest to taka rzecz, może nie dla każdego, ale niebywale interesująca.
Choć może powinna być dla każdego, bo pozycjonująca nas też jakoś w świecie i może stąd ten czeski dystans do siebie i świata.
Tym razem zabrałbym nas jeszcze bliżej Polski. To jest mniej więcej w odległości, powiedzmy, godziny od polskich granic, godziny od Karkonoszy, więc można nawet bez noclegu na miejscu można przyjechać na jeden dzień na wycieczkę w ten rejon. Jest to rejon, który się nazywa Czeskim Rajem. To jest nazwa, którą mu nadano w okresie odrodzenia, czeskiego odrodzenia narodowego w XIX wieku. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że to jest takie przedgórze przedgórza karkonoskiego. Natomiast mówimy tutaj o terenie, który z jednej strony jest łagodnie pofałdowany z licznymi zamkami. O najbardziej znanym i koniecznym z nich opowiem za chwilę. Natomiast to, z czego ten region jest najbardziej znany, to są skalne miasta. W Polsce mamy góry stołowe. W Czechach tych skalnych miast jest tyle, że są rozsiane po całych Czechach. Te formacje piaskowcowe to mamy przecież i w północno-zachodnich Czechach przy granicy z Saksonią. Mamy właśnie w Czeskim Raju, mamy w okolicach Pardubic, mamy w Czechach Południowych, ale ten Czeski Raj to jest takie miejsce, gdzie tych skalnych miast jest najwięcej. Tam są te miasta największe, najbardziej ikoniczne. Najbardziej znane z nich to są Prachowskie Skały, duży rezerwat przyrody, kilkanaście szlaków turystycznych, niesamowite formacje, wielkie formacje o wysokości kilkudziesięciu metrów, wąskie przejścia, pionowe ściany, absolutnie niesamowite, niespotykane raczej w innych miejscach widoki. Można tam przepaść na cały dzień tak naprawdę, żeby przejść te wszystkie szlaki, które tam są, to myślę, że w ciągu jednego dnia się tego zrobić nie da.
Ale czy te skalne ścieżki możemy odkrywać samodzielnie, czy jednak powinniśmy mieć przewodnika?
W zupełności poradzimy sobie sami. Akurat jeżeli chodzi o Prachowskie Skały, to jest rezerwat przyrody, który jest rezerwatem zamkniętym w takim sensie, że jest biletowanym, więc kupując bilet, ten bilet jest też przewodnikiem opisującym zarówno same trasy, jak i najbardziej ciekawe, czy najbardziej ikoniczne rzeczy, które można tam zobaczyć. Bardzo polecam Prachowskie Skały, raczej nie w okolicach weekendu, ponieważ to jest miejsce, które jest niebywale popularne turystycznie. Tu w ogóle taka uwaga, ja wspominałem o tym, że Polacy zaraz po Niemcach są drugą najliczniejszą zagraniczną nacją zwiedzającą Czechy, natomiast pierwszą nacją zwiedzającą Czechy to są sami Czesi. W Czechach kultura turystyczna, kultura zwiedzania jest czymś absolutnie nieporównywalnym z Polską. Znaczy, to ma charakter masowy. Najliczniejszymi turystami w samych Czechach są
Czesi.
Więc jeżeli chodzi o Prachowskie Skały, to warto o tym pamiętać i lepiej omijać to miejsce w okolicach weekendu, ponieważ naprawdę będzie tam wtedy dużo ludzi. Co biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia często z wąskimi przejściami, z jakimiś wąskimi schodami czy ścieżkami, no to jest potem kłopot, bo się z tego zaczyna trochę robić klimat jak z Giewontu, tak? Natomiast jeżeli chcemy uniknąć tego tłoku, a interesują nas skalne miasta, to ja bardzo polecam stosunkowo niedaleko od Prachowskich Skał, to jest odległość 15-20 kilometrów. Jest zresztą szlak pieszy łączący te dwa skalne miasta, jak ktoś ma dużo czasu i lubi chodzić, i to jest Hruboskalsko. Hruboskalsko jest kolejnym skalnym miastem, znacznie większym niż Prachowskie Skały. Co za tym idzie, przez to, że jest na większej powierzchni, to wszystko jest mniej skoncentrowane i ludzie, którzy tam docierają, no nie depczą sobie tak bardzo po piętach, więc zawsze tam jest nieco luźniej. W górnych partiach to jest porośnięte takimi pięknymi świerkowo-bukowymi lasami. Te szlaki są znacznie dłuższe, więc to już jest takie fajne miejsce do turystyki pieszej. I jest to region, który jest położony między dwoma zamkami, między zamkiem Hruboska, ale właśnie, czyli można by powiedzieć grubociosana skała, a zamkiem Waldstein, związanym z rodem Waldsteinów. Więc mamy teren między dwoma zamkami, połączony szeregiem szlaków turystycznych. Nie ma tłoku, jest, co też ma często dla Polaków znaczenie, za darmo. Tu akurat nie płacimy za
wejście.
Nieco na północ od Hruboskalska, doskonale zresztą widoczne z Hruboskalska, zamek czy ruiny zamku Czeskiego Raju, i jest to zamek Troskę. Słuchacze, którzy czytali trylogię husycką Andrzeja Sapkowskiego, być może ten zamek kojarzą. O ile dobrze pamiętam, według mistrza Sapkowskiego mieszkał tam czarownik Rupilus Ślązak, ale nie dam sobie za to w tej chwili ręki uciąć, bo dość dawno nie czytałem. Dwa wysokie stożki wulkaniczne, wyrastające z takiej lekko pofałdowanej równiny, bardzo wysokie, sąsiadujące ze sobą. Na jednym stoi wieża niska i obszerna, która się nazywa Baba, a na drugim stoi wieża smukła i wysoka Pana. Na te wieże można wejść, roztacza się z nich niesamowity widok zarówno na czeski raj, jak i leżące na zachód czeskie średniogórze, czyli taką powulkaniczną krainę. Ten zamek Troskę to był bardzo ważny zamek. Zresztą to zamek, którego na przykład husytom podczas wojen husyckich nigdy się nie udało zdobyć. Miejsce jest niesamowite i z niesamowitymi stamtąd się roztaczającymi widokami. Generalnie, jeśli będziecie państwo w czeskim raju, to zachęcam do samodzielnej eksploracji, żeby wziąć sobie mapę i popatrzeć, bo tych skalnych miast, tak naprawdę to jest ich kilkadziesiąt, ale takich, które można spokojnie zwiedzać, jest przynajmniej kilkanaście. To są Świetniczki, niedaleko Mladé Boleslawy, miejsce takiej husyckiej dla odmiany twierdzy wykutej w tych piaskowcowych skalnych miastach. To jest Maloskalsko w północnej części, już właściwie na przedgórzu Karkonoskim. Tam warto jest sobie na spokojnie w to wsiąknąć, czy z samochodem, czy z rowerem i poszukać sobie swojego własnego skalnego miasta.
Poznajemy miejsca, do których być może byśmy nie trafili, gdybyśmy chcieli wybrać za cel tylko Pragę. Miejsce przed Pragą to?
Miasteczko Jecin. Miasteczko ściśle związane z czeskim rajem, o którym opowiadałem przed chwilą. Właściwie można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie stolica czeskiego raju, chociaż leży na jego południowym skraju, dosłownie kawałek od prachowskich skal, czyli tych takich najbardziej eksponowanych. Jecin to jest miasto jednoznacznie związane z Albrechtem Wallensteinem. On nawet planował, licząc trochę na to, że albo usamodzielni Czechy, a może zostanie cesarzem, no miał trochę takie pomysły, że to stanie się stolica imperium, na czele którego on stanie, jakie by to imperium nie było. Całe to miasto przebudował w stylu takim włosko-barokowym. Jest tam wspaniały zamek, leżący właściwie, co też jest dość nietypowe, na rynku. To znaczy wejście do tego zamku stanowi jedną z pierzei rynku samego w sobie bardzo interesującego. Mamy tam kościół świętego Jakuba Większego. Monumentalny, barokowy kościół, również ufundowany przez Wallensteina. Mamy tam waldziecką bramę, zegarowa brama, pozostałość jednej z bram miejskich. Można wejść na górę. W Czechach zwykle, jak jest jakieś miejsce, gdzie można wejść na górę, żeby coś z góry zobaczyć, to pewnie się to da zrobić. Jest to ogólnie kraj wież widokowych. Jest fajny widok stamtąd, zarówno na całe to miasto, jak i właśnie w kierunku czeskiego raju i na prachowską skalę, chociaż ona akurat są trochę za lasem, więc jakby nie liczmy na to, że zobaczymy z tej wieży samoskalne miasto. Co jest istotne w przypadku Jecina, co myślę może być szczególnie interesujące dla polskich słuchaczy, Wacław Czwartek, czyli jeden z najbardziej znanych autorów książek dla dzieci i też scenariuszy wieczorynek, właśnie w Jecinie umieścił historię rozbójnika Rumcajsa, bo to rozbójnik Rumcajs pochodził właśnie z Jecina i Manka była z Jecina i Cypisek, jego syn był z Jecina.
Takie miałam ciepłe skojarzenie z tą nazwą, jak ją wymieniłeś i nie wiedziałam skąd, a to właśnie dobranocka dzieciństwa.
Tak, to jest zresztą ten Jecin, ten rynek z tymi takimi arkadami dookoła, to tak to
wygląda.
Tak to tam wygląda i możemy się na postaci z tej bajki, właściwie zawsze, kiedy przyjedziemy do Jecina, to na pewno spotkamy jakiegoś Rumcajsa, z którym można sobie zrobić zdjęcie, albo jakąś Mankę, która z koszyczka rozdaje tam różne rzeczy. Te postaci baśniowe są bardzo mocno wpisane.
Takim pozytywnym marketingiem.
Tak, takim
miejsca.
Pozytywnym marketingiem. Tu natomiast uprzedzam, gdybyście szukali lasu Żaholec, o którym Czwartek pisał i który miał być siedzibą Rumcajsa, taki las nie istnieje. To jest akurat fantazja autora. W latach 70. leśnicy tamtejsi, trochę dla żartu, jeden z fragmentów lasów nazwali Żaholcem, natomiast jakby historycznie nie ma lasu, les Żaholec nie istnieje.
Ucho na świat, kierunek Czechy, razem z polskim dziennikarzem czeskiego pochodzenia, Jakub Medek, razem z nami, autor książki Dobry Den, Chmiel, Tożsamość i Luz, Polskie mity o Czechach. Tutaj będzie można poczytać o stereotypach, z którymi się mierzymy, ale dzisiaj zabieramy słuchaczy do Pragi.
Tak, ale na pewno nie będę opowiadał ani o Hradczanach, czyli Zamku Praskim, które są ze wszechmiar zdecydowanie warte zwiedzenia. Według Księgi Rekordów Guinnessa jest to największa zwarty kompleks zamkowy na świecie, o długości ponad pół kilometra, powierzchni bodajże 7 czy 8 hektarów. Miejsce imponujące, miejsce będące przekrojem przez wszystkie epoki architektoniczne. Miejsce o bardzo wyraźnych śladach polskich również, ponieważ przypominam, że Czechami w XV wieku przez czas jakiś, no kilkadziesiąt lat rządzili Jagiellonowie. Nie były to rządy specjalnie udane, bo ogólnie nie był najlepszy czas dla Królestwa Czeskiego wówczas, natomiast jeżeli chodzi akurat o zamek, no to Jagiellonom zawdzięczamy Ladislawski Palac, czyli no szczyt właściwie architektury gotyckiej, późnogotyckiej ze wspaniałymi sklepieniami, ogromne reprezentacyjne pomieszczenia, dostępne zresztą do zwiedzania, bo duża część zamku jest siedzibą czeskiego prezydenta, czeskiej głowy państwa i jest dostępna część urzędowa, oficjalna tylko w sytuacjach wyjątkowych, natomiast akurat to, co zostało po Jagiellonach, jest dostępne normalnie w ramach trasy turystycznej. Nie będę opowiadał o historycznej twierdzy Wysiehrad, która leży na południe od Hradczan, na drugim brzegu rzeki, gdzie jest cmentarz, gdzie są pochowani artyści czescy, gdzie jest romański kościół Piotra i Pawła. Nie będę opowiadał o Malej Stranie, czyli pod Zamczu, ani o Starym Mieście.
To o czym, Kubo?
Opowiem o wzgórzu Witkow. Wzgórzu, które administracyjnie należy do dzielnicy Zieśkow, ale tak naprawdę oddziela dzielnicę Zieśkow od dzielnicy Karlin. O wzgórzu, na którym Jan Zieśka, czyli legendarny czeski dowódca wojskowy, zwyciężył nad pierwszą krucjatą. Wzgórzu, które z jednej strony znajduje się właściwie dokładnie nad dworcem głównym praskim, więc jak ktoś przyjeżdża pociągiem do Pragi, to widzi to wzgórze i widzi gigantyczny pomnik rycerza na koniu. I za nim taki pozornie mało atrakcyjny, o bardzo regularnych kształtach budynek. I mimo tego, że to widzi, to bardzo rzadko tam dociera, czego ja nie rozumiem, bo moim zdaniem to jest po pierwsze bardzo interesujące miejsce. No tak jak mówiłem, najważniejszej bitwy otwierającej wojny husyckie. Ale jest to miejsce niesamowite architektonicznie, miejsce niesamowite historycznie i miejsce z niesamowitym, moim zdaniem, z jednym z najciekawszych widoków Pragi, z jedną z najciekawszych panoram Pragi, zresztą ze wspaniałym widokiem właśnie na Hradczany. Takim bardzo nietypowym. Ten rycerz na tym koniu, co tam siedzi, przez jakiś czas to był największy pomnik człowieka na koniu na świecie. Potem któryś z krajów środkowoazjatyckich wyprzedził Czechy, ale dalej jest to jeden z największych pomników. To jest oczywiście Jan Zieśka. Pomnik zaprojektowany jeszcze w latach 30. tuż przed samą II wojną światową, oddany również ów taki kanciasty budynek stojący za tym pomnikiem. Budynek, który nazywa się Pomnikiem Narodowym. I było to miejsce, jest do dzisiaj, można by powiedzieć, czymś w rodzaju świeckiej narodowej świątyni, zarazem grobem nieznanego żołnierza, upamiętnieniem czechosłowackich żołnierzy, którzy podczas I wojny światowej wywalczyli czechosłowacką niepodległość w czechosłowackich legionach walczących właściwie na wszystkich frontach I wojny światowej. Miejsce z niesamowitą atmosferą, z ogromnymi przestrzeniami i tak jak mówię, na dachu taras widokowy, niesamowita panorama miasta.
Praga to jest ciągle też moje niespełnione marzenie podróżnicze, ale jak myślę, gdzie chciałabym być, to Złota Uliczka?
Złota Uliczka na zamku, moim zdaniem najmniej interesująca część Hradczan.
Ale kadrowo.
Kadrowo jest dość interesujące. Wiesz, ja ci powiem, dlaczego ja mam też do Złotej Uliczki stosunek bardzo ekstremalnie nadzwyczajny. Moja rodzona siostra na Złotej Uliczce pracuje w jednym ze sklepików z biżuterią, sprzedaje tam swoje obrazy, sprzedaje biżuterię, więc dla mnie to jest raczej takie, wiesz,
miejsce
przyjeżdżam odwiedzić siostrę. Uwaga praktyczna, Złota Uliczka, wejście za darmo po 17. Przed 17 miejsce biletowane. Złota Uliczka też jest o tyle interesującym miejscem, że przez jakiś czas w domu swojej ukochanej siostry mieszkał i tworzył tam Franz Kafka. Natomiast, tak jak mówię, z punktu widzenia historii Hradczan, z punktu widzenia historii zamku, No to była jakaś uliczka rzemieślników położona gdzieś tam w kącie pod murami. Natomiast tak, fotograficznie wygląda rzeczywiście te malutkie domki jak krasnoludków. No wyglądają niesamowicie.
Ile czasu powinniśmy spędzić w Pradze, żeby jej posmakować?
To jest bardzo dobre i bardzo trudne pytanie. Ja się w Pradze wychowałem. Wciąż do Pragi wracam. To jest mój drugi dom. Mój pierwszy dom jest tutaj pod Białymstokiem od 20 lat, ale Praga jest moim drugim domem i dalej są tam rzeczy, które odkrywam. A pochodzę z rodziny przewodników, z rodziny kustoszy, więc ja nasiąkałem tą Pragą. No właściwie odkąd byłem w stanie stanąć na własnych nóżkach i coś z siebie wydusić i zrozumieć, co się do mnie mówi. I mimo to, a mam lat niemalże 50, cały czas odkrywam tam coś nowego, więc wydaje mi się, że Praga jest miejscem, do którego trzeba wracać.
Miasto powrotów.
To jest miasto powrotów. I za każdym razem znajdziemy tam coś nowego. Natomiast myślę sobie, że taki optymalny czas to jest około 5 dni, żeby tak przynajmniej się zorientować, gdzie co jest.
Bardzo ci, Kuba, dziękuję za spotkanie w Uchu na Świat. Zastanawiałam się, czemu tak późno zaprosiłam cię do tego programu, ale myślę, że jesteś bohaterem, który powróci. Serdecznie cię już teraz zapraszam. Teraz pięknie dziękując za nieoczywiste Czechy, za subiektywny przewodnik po nich, gościem Ucha na Świat, Jakub Medek, autor książki Dobry Den, Chmiel, Tożsamość i Luz, polskie mity o Czechach, ale też autor podcastu Czechostacja. Dziękuję.
Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.